Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca i umysły na katechezę i na treści, które chcemy rozważać. Przyjdź Duchu Święty, rozjaśnij nasze umysły, oświeć nasze serca, abyśmy mogli zgłębiać niewypowiedziane Boże tajemnice, tajemnice Twojego Syna. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przeżywamy dzisiaj tę uroczystość i Królowa Polski również będzie tematem naszych dzisiejszych porannych rozważań w ramach katechezy. Któż w Polsce nie zna tego wizerunku? Któż z Polaków nie był na Jasnej Górze i nie modlił się w kaplicy cudownego obrazu w naszym narodowym sanktuarium, w naszej duchowej stolicy? Dlatego też o Matce Bożej Częstochowskiej chcemy dzisiaj mówić. Już przeszło 600 lat Pani Jasnogórska otaczana jest nieprzerwanym, żarliwym kultem, w którym splata się cześć i miłość do Matki Boga i całej ludzkości z dostojeństwem jej królestwa, którego dostępuje Maryja jako Królowa Polski, władczyni i orędowniczka naszego narodu. Jakie były dzieje tego wizerunku i obrazu, który jest tak czczony przez Polaków? Od momentu pojawienia się na Jasnej Górze aż do czasów współczesnych nierozerwalnie splatają się losy obrazu z losami Polski. Cudowny wizerunek jasnogórskiej Bogu Rodzicy od początku powstania sanktuarium uznany został za relikwię Królestwa Polskiego. Otoczony powszechnym kultem przez władców, jak i przez wszystkie stany, od stuleci stanowi jeden z podstawowych elementów świadomości narodowej. Pobożność ludowa zwraca się do Maryi jako do Królowej. Sobór, przypominając o wniebowzięciu Maryi z ciałem i z duszą do chwały niebieskiej, wyjaśnia, iż została ona wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. Uznanie Matki Bożej Jasnogórskiej za królową Polski świadczy o ścisłym przymierzu Maryi z polskimi wiernymi i wpisania się w religijność z duchem narodu. Wota hołdownicze różnych grup społecznych są dowodem wiary w jej opiekę i ustawiczną pomoc dla narodu, w obronę przed różnego rodzaju zagrożeniami moralnymi, aż po religijne. W przekonaniu wierzących jest ona obrończynią najwyższych wartości narodowych, wiary nadprzyrodzonej, obyczajów chrześcijańskich, ducha, kultury i języka ojczystego. Skuteczność jej wstawiennictwa obejmuje wszystkie problemy, o czym świadczą wota, które są jej składane. Jako pomoc i obronę najczęściej ukazują ją teksty liturgiczne, poezja, pieśni maryjne. Kult ten obejmuje także oddanie się Matce Bożej w duchu miłości apostolskiej do braci, co wyraził akt milenijny 3 maja 1966 roku. Pobudza również do apostolatu i odpowiedzialności za Kościół. Maryja jest także tą, która oddziaływuje jako wychowawczyni w chrześcijańskim kształtowaniu sumienia jednającego się z Bogiem. Ukazuje sakrament pokuty. Warto zaznaczyć, że obcokrajowców przyjeżdżających do naszego narodowego sanktuarium uderzają długie kolejki do konfesjonałów. Niemal od początku obdarzono wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej tytułem Królowej Polski, Królowej Narodu. Już w drugiej połowie XIV wieku sławił ją po raz pierwszy Grzegorz Samobroń jako Królową Polski i Polaków. Król Polski Jan Kazimierz w swoich ślubach także nazywał Maryję z Jasnej Góry Królową Polski, kiedy podczas składania ślubu zobowiązał się do odnowy moralnej narodu. Koronacja ikony to fakt koronacji ikony to 8 września 1717 roku. Moment ten był ugruntowaniem czci i kultu, jakimi otaczano jej święty wizerunek. Takie korony już pojawiły się w Częstochowie w 1642 roku, ale służyły tylko jako ozdoba bez oficjalnego nałożenia. Można więc powiedzieć, że jest to swoiste świadectwo wiary w królewską godność Maryi oraz jej przemożne wstawiennictwo. Koronacje papieskimi koronami potwierdzają ten stan rzeczy. W myśli ojców Kościoła ta perspektywa bardzo szybko się jednak poszerza i staje się perspektywą dla wszystkich ludzi wierzących. Niebo i ziemia spotykają się u stóp Chrystusa. Nie ma innej obrony przed tymi potęgami, jak tylko zwrócić się do Niego. Do Niego, którego Ojciec jest Twórcą nieba i ziemi, który zasiada na tronie i pod swymi stopami ma niebiański łuk tęczy. Jeśli Chrystus jest Królem Wszechświata, to również podobny tytuł przysługuje Jego Matce, Królowej. Jednocześnie nie ma co do tego wątpliwości, że Bóg nie nadaje tytułów czysto honorowych, gdyż u Niego imię wyraża potęgę. Maryja, nazwana Królową, musi uczestniczyć w rządzeniu niebem i ziemią. Jak to jednak mamy rozumieć? Uznanie Matki Bożej Jasnogórskiej za Królową Polski świadczy o ścisłym przymierzu Matki Bożej z polskimi wiernymi, o religijności maryjnej z duchem narodu. Wota różnych grup społecznych są dowodem wiary w jej opiekę i ustawiczną pomoc dla narodu, w obronę przed różnego rodzaju zagrożeniem od moralnych aż po religijne. W przekonaniu katolików jest ona obrończynią najwyższych wartości narodowych, wiary nadprzyrodzonej, obyczajów chrześcijańskich, ducha, kultury i języka ojczystego. Tytuł Królowej Polski. Nie zastępuje tu oczywiście tytułu Matki. Królewskość Maryi jest dodatkową godnością związaną z jej szczególną misją macierzyńską i wyraża po prostu władzę, jaką otrzymała, aby pełnić tę misję. Papież Pius XII zwracał uwagę na ten macierzyński wymiar królewskości Maryi. Darząc nas macierzyńską miłością i troszcząc się o nasze zbawienie, Maryja otacza swoją opiekę cały rodzaj ludzki. Ustanowiona przez Boga królową nieba i ziemi, wyniesiona ponad wszystkie chóry anielskie i ponad całą niebiańską hierarchię świętych, zasiada po prawicy swego jedynego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i niezawodnie uzyskuje to, o co prosi w swych matczynych modlitwach. Znajduje to, czego szuka, i nic nie zostaje jej odmówione. Wzięta do chwały niebios, Maryja poświęca się całkowicie dziełu zbawienia, aby móc obdarzyć każdego człowieka szczęściem, które stało się jej udziałem. Jest królową, która rozdaje wszystko, co posiada, dzieląc się nade wszystkim życiem i miłością z tymi, którzy przychodzą do jej Syna, a zarazem przychodzą i do niej. Jaka jest tajemnica ikony jasnogórskiej? Zasadniczą myślą wprowadzającą nas w klimat sztuki bizantyjskiej jest uczestniczenie w świętości i obecności Boga. Świętość jest wtargnięciem odrębności Boga w ten nasz codzienny świat. Tylko Bóg jest święty. To, co wśród różnych elementów tego świata jest święte i sakralne, nie jest takim przez swą naturę, lecz zawsze poprzez uczestnictwo. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nosi cechy ikony bizantyjskiej i czczony jest w Polsce w tak powszechny sposób, że stał się jednym z głównych naszych symbolów, symboli charakteryzujących religijność naszego kraju. Podobnie jak historia Polski, tak i on zawiera w sobie tajemnicę współistnienia i współżycia elementów chrześcijańskiego wschodu i zachodu, splata ich rzeczywistości ujawnione i zrozumiałe, a zarazem nieodgadnione i tajemnicze. Tym bardziej ważną jest rzeczą podjąć tę refleksję nad wewnętrzną wymową treści, które w owych pradziejach sprawiły, że Polska, która przecież przyjęła chrzest i obrządek z ręki Kościoła Zachodniego, w swej religijności potrafiła jednocześnie związać się sercem z wielkim darem chrześcijaństwa wschodniego, jakim jest dla niej obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Taka refleksja winna ułatwić odczytanie obrazu, treści jego i uprzystępnić głębsze wniknięcie w tajemnicę powszechnego kultu Matki Boga i człowieka, a zarazem przybliżyć współczynniki ekumeniczne i egzystencjalne tegoż kultu. Sobór Nicejski II nie poprzestaje na stwierdzeniu dopuszczalności wizerunków, ale stara się ukazać ich przydatność dla chrześcijańskiego kultu. Im częściej wierni spoglądają na obrazowe przedstawienie, tym bardziej się zachęcają do wspominania i umiłowania pierwowzorów, do oddawania im czci i pokłonu. Wskazania te odnoszą się w szczególny sposób do kultu Maryi. Obrazy, ikony i figury Matki Bożej znajdujące się w domach, miejscach publicznych, w niezliczonych kościołach i kaplicach pomagają wiernym odczuwać jej nieustanną obecność i wzywać jej miłościwej opieki w różnych okolicznościach życia. nadając konkretny i niejako widzialny wymiar macierzyńskiej dobroci, zachęcają wiernych, by zwracali się do niej, modlili się do niej i z ufnością naśladowali jej wielkoduszne posłuszeństwo woli Bożej. Żaden ze znanych wizerunków nie przedstawia autentycznego oblicza Maryi, co przyznał już święty Augustyn. Niemniej pomagają one nam nawiązać żywsze relacje z Matką Bożą. Dlatego też zasługuje na poparcie zwyczaj umieszczania jej wizerunków w miejscach kultów i w innych budynkach, aby przypominały o jej obecności w trudnościach, wzywały do świętości i wierności Bogu. Sobór Watykański II wzywa teologów i kaznodziejów, aby wystrzegali się zarówno przesady, jak i minimalizmu w przedstawianiu szczególnej godności Matki Bożej. Pisze, studiując pilnie pod przewodem Urzędu Nauczycielskiego Pismo Święte, Ojców i Doktorów oraz liturgię Kościoła, niechaj we właściwy sposób wyjaśniają dary i przywileje błogosławionej dziewicy, które zawsze odnoszą się do Chrystusa, źródła wszelkiej prawdy, świętości i pobożności. Gwarancją autentyczności doktryny maryjnej jest wierność Pismu Świętemu i tradycji, a także tekstom liturgicznym i magisterium. Jej nieodzownym elementem jest odniesienie do Chrystusa. W Maryi bowiem wszystko pochodzi od Chrystusa i ku niemu jest skierowane. Światło jasnogórskie nie jest tylko elementem pewnej rozpowszechnionej symboliki, jest również pewną cząstką Ewangelii i wypływającą z niej teologią cudownego obrazu. Pielgrzymi nawiedzają je nie tylko z miłości do dzieł sztuki czy obrazowej lekcji historii. Szczególnie pielgrzymi piesi wędrują na Jasną Górę po światło, które chcą ponieść w życie, po wiarę i pomoc do spełniania powinności, po prawdę. Piękno, które emanuje z Jasnej Góry, a przede wszystkim prawda, która tu tryska, i duchowa energia, której się doświadcza, stanowią jedynie fragmenty Ewangelii Jasnogórskiej. A tu głosi się Ewangelii obecności macierzyńskiej Maryi w dziejach Kościoła i narodu. Podstawą, którą należy odczytać, można ująć w zdaniu. Trzeba zachować i trzeba chronić oraz powiększyć promieniującą moc Najświętszej Maryi Panny. Także nasz wielki rodak, ojciec święty Jan Paweł II, ukazuje wieloaspektową aktywność obecności Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a także narodu, ujawniając się w przestrzeni jasnogórskiego sanktuarium. Przewodnią wypowiedzią papieża jest homilia, którą wygłosił w 1983 roku 19 czerwca, podczas mszy świętej z racji jubileuszu 600-lecia. W niej Jan Paweł II odczytuje przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium w świetle tekstów liturgicznych z mszy świętej o Matce Bożej Jasnogórskiej. Jako fundamentalną w tym względzie wskazuje na Ewangelię świętego Jana o godach w Kanie Galilejskiej. Zwraca uwagę na fakt zaproszenia Matki Jezusa na zaślubiny oraz Jezusa z Jego uczniami. Od 1382 roku do 1983 roku tamta biblijna rzeczywistość zapraszania aktualizuje się w dziejach obrazu, w dziejach narodu, poprzez obraz jasnogórski, który przynosi z sobą dawny znak obecności Maryi, Matki Jezusa. Rzec można, że i sam Jezus zostaje w nowy sposób zaproszony na nasze dzieje. Zostaje zaproszony, aby synowie i córki polskiej ziemi znajdowali się w zasięgu zbawczej mocy Odkupiciela świata. Żeby pielgrzymi mogli doświadczyć tej mocy zbawczej, Maryja, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W ten sposób Matka Boża pełni niejako posługę ewangelizacyjną na Jasnej Górze. Maryja w Kanie Galilejskiej współpracuje ze swoim synem. To samo dzieje się na Jasnej Górze. W pamięci mamy te słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ewangelizacja jest więc zakorzeniona w misterium sanktuarium jasnogórskiego. Jan Paweł II mówi, że na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym miejscem ewangelizacji. W tym sanktuarium ewangelizacja posiada wymiar maryjny, jak i dzięki słowu dobrej nowiny uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone to wszystko przez Matkę Najświętszą. Tak więc sanktuarium maryjne nie jest miejscem zwyczajnej ewangelizacji, ale ma ono swoją maryjną specyfikę naznaczoną macierzyńskim pośrednictwem Matki Chrystusa, o którym naucza właśnie Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, tak obficie cytowanej często przez nas i przypominanej. Ojciec Święty, odczytując treść jasnogórskiej ewangelizacji, stawia pytanie: co nam mówi Chrystus? I zwraca uwagę, czy nie przede wszystkim to, co znajduje się w streszczeniu w liście do świętego Pawła do Galatów. Jan Paweł II przytacza fragment Wielkiej Karty Wolności świętego Pawła i komentuje: to mówi nam Chrystus z pokolenia na pokolenie. Mówi wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym i przychodzi nam dawać przybrane synostwo, otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych. W mocy tego Ducha możemy też do Boga mówić: Abba, Ojcze, Tatusiu. Największym skarbem Jasnej Góry jest cudowny wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się bardzo szybko największym sanktuarium maryjnym w naszym kraju, który już ma wiele, wiele miejsc, sławnych miejsc pielgrzymkowych. Jasnogórski obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos maryjnemu sanktuarium i ściągnęły tłumnie pielgrzymów z całego kraju, jak i z całej Europy oraz z najdalszych zakątków świata. Jak mówiliśmy już podczas dzisiejszej katechezy, obraz Matki Bożej Jasnogórskiej ma cechy ikony, chociaż w ścisłym tego słowa znaczeniu ikoną nie jest. Twarz Matki Bożej jest koloru brązu, miodu, co jest związane ze sposobem malowania ikon, ale twarz jest ciemna, również dlatego, że techniką malarską, którą się posłużono, to był werniks, który z czasem ciemnieje. Ale to wszystko pozwala nam spojrzeć Matce Bożej prosto w oczy, przyjść do niej i zapatrzyć się w jej wizerunek i przedstawiać jej właśnie nasze wszystkie prośby i wsłuchując się w jej słowa, czynić wszystko, co mówi nam jej Syn. Zapraszam Państwa do wspólnej refleksji, do wspólnego świadectwa i dzielenia się tym wszystkim, całym tym doświadczeniem, które wypływa z naszego jasnogórskiego sanktuarium. Z niego codziennie transmitowana jest nasza wieczorna modlitwa apelu jasnogórskiego. Codziennie stajemy do apelu o 21:00, jednocząc się ze wszystkimi Polakami rozsianymi po całym świecie.